Kochani, Żydzi w Izraelu za czasów Pana Jezusa i apostołów oczekiwali na spełnienie się obietnicy. Bo wiele lat wcześniej Bóg zapowiedział im króla z rodu Dawida, króla, który będzie królem na wieki. I kiedy pojawił się Jezus Chrystus, w wielu głowach pojawiła się też nadzieja, że to On jest tym wyzwolicielem. Dlatego, że Izrael był wówczas pod okupacją rzymską. I ten obraz, który oni mieli w głowie, zaczął się krzywić, zaczął przybierać inny wyraz. Jezus był tym, który uzdrawiał chorych. On był tym, który czynił niesamowite cuda. On był tym, który wypędzał demony. Jeden z uzdrowionych powiedział o nim tak: od wieków nie słyszano, żeby ktoś otworzył oczy niewidomemu od urodzenia. To czynił Jezus. I to rozbudziło w głowach tą nadzieję, że to musi być On. On jest tym, który wyzwoli Izrael. Ale tak się nie stało. Nadzieja zgasła. Jezus Chrystus został aresztowany w ogrodzie Getsemane. Został zaprowadzony do Annasza, później do Kajfasza, który był aktualnym arcykapłanem. A tam cała wysoka rada szukała dowodów, żeby skazać Jezusa na śmierć. I nic nie znaleźli, bo co można było znaleźć? Może jedynie to, że Jezus zepsuł każdy pogrzeb, na którym się pojawił. Nic więcej. Ale pomimo tego zaczęli pluć mu w twarz. Ci, którzy kiedyś zaufali Bogu w jakimś sensie. Ci, którzy byli tymi, którzy mieli prowadzić ludzi do Boga, wskazywać ludziom drogę do Boga. Wydali tam Jezusa Chrystusa na śmierć. Ale że sami nie mogli tego zrobić, bo byli pod okupacją rzymską, rano zaprowadzili go do Piłata, bo tylko on mógł wydać ten wyrok. Piłat wiedział, że Jezus jest niewinny i nie chciał mieszać się w tą sprawę, więc odesłał go do Heroda. A Herod, ten to w ogóle nie potraktował sprawy poważnie, szydził, drwił z Jezusa, ubrał go w królewską szatę i odesłał z powrotem. I Piłat ponownie nie widział w nim żadnej winy. I pomimo tego, że jego własna żona mówiła mu, żeby zostawił tego niewinnego człowieka, to Piłat wydał Jezusa Chrystusa na śmierć przez ukrzyżowanie. Wyrok został wykonany, Jezus został ukrzyżowany i umarł. I jego ciało zostało złożone w grobie. I nadzieja, która była w głowach tych uczniów, jego naśladowców, zgasła. Ci, którzy mu wierzyli, rozproszyli się i pochowali. A gdy nastał niedzielny poranek, wyobrażam sobie, że taki jak ten, słońce jasno świeciło. Uczniowie byli zgromadzeni razem w sekretnym miejscu i kobiety wybrały się do grobu. Ale kiedy wróciły, były takie roztrzęsione i opowiadały, że grób jest pusty, że kamień jest odsunięty i że dwaj aniołowie mówili im, że Jezus żyje. ale w głowach uczniów ta wiadomość wydała się czymś niemożliwym, czymś nierealnym. A dwóch z nich tego samego dnia wybrało się drogą do Emaus. Emaus to była wieś oddalona około 12 kilometrów od Jerozolimy. Nie wiemy, dlaczego tam szli. Możemy przypuszczać, że oni po prostu wracali do swoich spraw, bo Jezus umarł, a oni stracili nadzieję. Ten, który miał wyzwolić Izrael, tego nie zrobił. A oni szli do Emaus, miejsca własnego rozwiązania, własnych pomysłów, własnych nadziei. I właśnie w tym momencie spotykamy ich w tekście w Ewangelii Łukasza, 24 rozdziale. Kto ma Biblię, to proszę otwórzcie. Ewangelia Łukasza, 24 rozdział. Wersety od 13 do 24. Tego samego dnia dwaj spośród nich szli do wsi zwanej Emaus, leżącej 60 stadiów od Jerozolimy. Wymieniali między sobą myśli o tym, co zaszło. Gdy tak rozmawiali i stawiali sobie nawzajem pytania, sam Jezus zbliżył się i zaczął iść z nimi. Lecz ich oczy były zasłonięte, tak że go nie rozpoznali. On zapytał ich natomiast, cóż to za sprawy omawiacie po drodze między sobą? Stanęli ze smutkiem na twarzach, a jeden z nich imieniem Kleofas odpowiedział, chyba jesteś jedynym przybyszem w Jerozolimie, który nie wie, co się w niej ostatnio wydarzyło. Pan zapytał, co takiego? Chodzi o Jezusa z Nazaretu, wyjaśnili. Wystąpił on wobec Boga oraz całego ludu jako prorok wielkiego czynu i słowa. Na niego to arcykapłani, nasi przełożeni wydali wyrok śmierci i ukrzyżowali. A my mieliśmy nadzieję, że on jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Ale niektóre z naszych kobiet zaskoczyły nas, były wczesnym rankiem przy grobowcu, lecz nie znalazły jego ciała. Doniosły nam o tym, a ponadto opowiedziały, że ukazali im się aniołowie z wiadomością, że on żyje. Wówczas niektórzy z nas poszli do grobowca i zastali wszystko tak, jak opisały kobiety. Jego samego jednak nie spotkali. Chciałbym, żebyśmy mogli teraz popatrzeć na takie trzy rzeczy, które charakteryzują uczniów w tym fragmencie. Po pierwsze, to widzimy ich z nastawieniem takiego własnego wyobrażenia Mesjasza. Oni idą drogą, do nich dołącza zmartwychwstały Jezus, ale dla nich On jest zwykłym towarzyszem, podróżnikiem, który w dodatku jako jedyny nie wie, co wydarzyło się w Jerozolimie. I oni rozczarowani mówią do Niego o swoich nadziejach i czego oczekiwali. Werset 20 mówi tak, a my mieliśmy nadzieję, że On jest tym, który będzie wyzwalał Izrael. Oni mieli nadzieję i mieli bardzo konkretny plan, jak to będzie wyglądać. I my także mamy. Kiedy modlimy się o coś, to często w głowie wyobrażamy sobie, jak Bóg mógłby tą sprawę rozwiązać. A kiedy dzieje się inaczej, to może przychodzimy do Boga, wylewając swoje serce i mówiąc, Panie Boże, dlaczego stało się tak i tak? Czy to nie mogłoby być w ten sposób? Przecież byłoby lepiej. Ci uczniowie mieli własny scenariusz na działanie Jezusa. I my też często mamy. Jestem ja, Mateusz, i jest Pan, Jezus Chrystus, który ma wszelką władzę i wszelką moc. Więc jeżeli ja wierzę i ja proszę, no to Bóg może to uczynić? No może. Tylko muszę zrozumieć, że ja, Mateusz, nie jestem w centrum, nie o mnie tutaj chodzi i ja nie jestem tutaj najważniejszy. I nikt z nas nie jest w centrum i nikt z nas tutaj nie jest najważniejszy. Bo ten, który jest najważniejszy, to jest Jezus Chrystus. Amen? Czy znacie takie, ale głupie pytanie, czy znacie? Znacie modlitwę pańską? Jak ona się zaczyna? Ojcze nasz, który jesteś w niebie, święć się imię. A co jest dalej? Królestwo Twoje. Bądź wola Twoja. Czyli to o Niego chodzi, nie o mnie. Nie mój scenariusz, nie moje wyobrażenie. Ale to Jego plan się realizuje. A Ty i ja jesteśmy zaproszeni, aby dołączyć do Bożej historii. Do tego, co On zaplanował dla każdego z nas. Czasem zachowujemy się tak, jak człowiek, który przychodzi do lekarza. Ale zanim przyjdzie do tego lekarza, to on już wszystko wie. Bo naczytał się w internecie, przeczytał wszystkie fora, obejrzał wszystkie filmiki. Nawet jeden gość na TikToku miał to samo i ta maść mu pomogła i rezultat był taki. I kiedy ten gość przychodzi do lekarza, lekarz się jeszcze nie odezwie, a on już wszystko wie. Wszystko wie na temat swojej choroby, swojego sposobu leczenia, tylko czeka, aż lekarz mu to potwierdzi. I my czasem możemy tak samo przychodzić do Pana Jezusa, a nie powinniśmy. Uczniowie, zamiast zaufać i poddać się Jemu, mieli gotowy plan, co On ma zrobić, jak ma zrobić i kiedy to ma zrobić. No właśnie, kiedy. To jest taka druga rzecz, która charakteryzuje tutaj w tym fragmencie tych uczniów. Bo oni wyznaczyli Jezusowi konkretny termin. Dalej ten werset 21 mówi tak. Tymczasem upływa już trzeci dzień od tego wydarzenia. Bo było tak w kulturze żydowskiej, ludzie wierzyli, że dusza po śmierci człowieka jeszcze przez jakiś czas krąży wokół ciała. Ale trzeci dzień to był taki moment graniczny. To był koniec nadziei. I to dlatego, kiedy Łazarz umarł, a jego siostra Marta wyszła na spotkanie Pana Jezusa, który w jej ocenie się spóźnił, wylała przed nim swoje serce w takiej beznadziei i mówi: Panie, już 4 dni leży. Ona mówiła, że już nie ma nadziei. Ty się spóźniłeś, Jezu. Za późno. I tak samo ci uczniowie mówią Jezusowi, którego nie rozpoznali. Upływa już trzeci dzień. To znaczy, już nie ma nadziei. To, co się tliło, zgasło. I już nic się nie wydarzy. Czy my czasem nie jesteśmy też tymi, którzy wyznaczają Bogu termin? Nikt nie mówi amen. No dobra, może nie modlimy się zazwyczaj, Panie, proszę Cię o to do piątku, chociaż może ktoś, ale kiedy modlimy się o coś i wołamy, to w pewnym momencie przychodzi zrezygnowanie, bo Bóg nie odpowiedział, bo Bóg mnie nie wysłuchał. I zaczynamy działać po swojemu, na własną rękę. I idziemy do swojego Emaus, drogą swojego rozwiązania, swojego pomysłu. I trzecia rzecz to to, że oni nie uwierzyli świadectwu tych kobiet. Oni słyszeli te świadectwa w ich zrozumieniu chyba takich trochę szalonych kobiet w tym momencie, ale im nie uwierzyli. I czy my nie zachowujemy się podobnie? Kiedy słuchamy historii, jak Bóg kogoś przeprowadził, jak Bóg kogoś uzdrowił, jak Bóg jakąś sprawę niesamowicie rozwiązał i kogoś przeprowadził, i jesteśmy na takich niedzielnych nabożeństwach, tu czy gdziekolwiek indziej, śpiewamy te wszystkie pieśni: Panie, Ty wszystko możesz, Panie, ja Ci wierzę, choćby runął świat. Ale w poniedziałek, wtorek i środę, kiedy pojawia się jakaś okazja, no to, bo Bóg Bogiem, ale wiesz, ta okazja może się już nie pojawić. To jest jedyna okazja. I zaczynam działać po swojemu. Iść do swojego Emaus, drogą własnego rozwiązania. I ci uczniowie szli taką drogą, zawiedzeni tym, co się stało, bo oni nie rozumieli, że dla Boga być przyodzianym w chwałę, to znaczy pójść drogą, która wiedzie na krzyż. To nie pasowało z ich wyobrażeniem Mesjasza. Oni tego nie rozumieli. Ale czy my rozumiemy? Że krzyż nie jest przeszkodą do chwały, ale jest drogą do chwały? Drodzy, to pokazuje nam taką ważną myśl, że musimy zaufać Bożemu Słowu bardziej niż swojemu wyobrażeniu i swoim oczekiwaniom. Nieważne, jak sytuacja wygląda, zawsze, w każdym momencie swojego życia musimy zaufać Bożemu Słowu bardziej niż swoim własnym wyobrażeniom. Bo ci dwaj uczniowie mieli swoją wersję wydarzeń, a teraz Jezus pokaże im tą prawdziwą. Przeczytajmy trzy kolejne wersety, od 25 do 27. Wtedy Jezus rozpoczął: o nierozumni, gnuśnego serca, nie skorzy do wiary w to wszystko, co powiedzieli prorocy. Czyż Chrystus nie musiał znieść tych cierpień, by potem wejść do swej chwały? I poczynając od Mojżesza, poprzez wszystkich proroków, tłumaczył im każdy fragment pism odnoszący się do Niego. To jest niesamowicie ciekawe, że Pan Jezus, kiedy ich spotyka, nie dokonuje żadnego cudu, żadnego znaku, żeby udowodnić, że to On jest, żeby otworzyć ich oczy. Mogłoby się nam wydawać, że kiedy ten Pan Jezus do nich dołączył, oni idą tą drogą, oni Go nie rozpoznają, a Pan Jezus, i mijają taki, nie wiem, gaj oliwny, a Pan Jezus mówi słowo i te wszystkie drzewa osychają, te wszystkie liście tak spadają nagle i oni mówią: wow, Panie Jezu, to Ty. On powiedział: tak, to ja. Tylko czy takich sytuacji nie mieli wcześniej? Oni wcześniej widzieli niektóre cuda na pewno bezpośrednio, niektóre może pośrednio i doświadczyli tych momentów: wow. Ale kiedy przyszedł ten trudny moment, to, czego nie rozumieli, to mimo tego, że Pan Jezus co najmniej kilka razy mówił im o swojej śmierci, oni tego nie przyjęli. I dlatego to, co robi Pan Jezus, to On tłumaczy im Pisma, czyli to, co my dzisiaj nazywamy Starym Testamentem. I pokazuje im, że także krzyż był w Bożym planie zbawienia od samego początku. żeby z takich fragmentów jak 53 rozdział Księgi Izajasza, Psalm 22, mają niepełny obraz Mesjasza. Mają tylko swoje wyobrażenie, jak Bóg powinien działać. Bo oni nie we wszystko uwierzyli, nie wszystko usłyszeli to, co Jezus do nich mówił. I dokładnie my możemy robić tak samo ze Słowem Bożym. My możemy wyciągnąć jakiś fragment, który jest prawdą, ale odrzucić wszystkie inne i zbudować na nim swoją własną teologię, swoje wyobrażenie Boga. Dlatego Pan Jezus nie robi tutaj żadnego momentu wow. Ten gaj oliwny dalej był gajem oliwnym. Te liście nie opadły. Ale On pokazał im w pismach, że to, co się wydarzyło, to się miało tak wydarzyć. Jest taka żydowska anegdota. Kiedy do rabina przyszło dwóch ludzi. Najpierw przyszedł pierwszy i długo tłumaczył mu swoją historię. A rabin dokładnie go wysłuchał i na koniec mówi mu: masz rację. Później przychodzi drugi i mówi swoją historię, zupełnie sprzeczną z historią tego pierwszego. I rabin wysłuchał tego człowieka i mówi mu: masz rację. I kiedy ten drugi człowiek wyszedł, uczeń rabina, który siedział z boku, taki zdziwiony, mówi: rabi, jak to w ogóle możliwe? Ten pierwszy mówił co innego niż ten drugi co innego niż ten pierwszy, a ty mówisz im, że mają rację? A rabin tak spojrzał na swojego ucznia i mówił: ty też masz rację. I choć ta anegdota może wydawać się taką trochę zabawną, to pokazuje, że każdy z tych ludzi miał swoją część historii, ale tylko fragment, który był prawdą, ale nie był całością. I w takim miejscu byli ci uczniowie. Dlatego tak ważnym jest, abyśmy czytali Boże Słowo każdego dnia, abyśmy zanurzali się w tym Słowie każdego dnia, abyśmy spędzali czas z Bogiem każdego dnia, po prostu oczekując tego, co On chce do nas powiedzieć. Wczoraj rano siadłem i przeczytałem drugi list do Tymoteusza w kontekście dzisiejszego kazania. Siedziała żona naprzeciwko i ja tak mówię: jaki ten list jest niesamowity. Ona wie, że ten list jest niesamowity, bo ja już też nieraz przeżywałem list do drugiego Tymoteusza. I wziąłem sobie czerwony długopis, zacząłem sobie podkreślać słowa Jezus Chrystus. I w liście, który ma 3,5 strony, zależy od tłumaczenia, w moim 12 razy pisze Jezus Chrystus. Bezpośrednio. I wiele razy Pan Bóg. Jaki to jest chrystocentryczny list. Apostoł Paweł. I to jego nastawienie. Chrystus w centrum. Dlatego tak ważne to jest, abyśmy zanurzali się w Bożym Słowie. Byśmy nie budowali swojego wyobrażenia Boga, ale byśmy poznawali Boga takim, jakim On jest. A jaki On jest? Bo może o takich strasznych rzeczach mówię, jakoś takie wszyscy miny mają posępne. To popatrzmy na Pana Jezusa w tym fragmencie. Jak cudowny jest, jak cudowny jest nasz Pan Jezus. To jest w ogóle dla mnie taki wow. Popatrzcie, Jezus zmartwychwstaje i objawia się właśnie im. Takim zwykłym uczniom. Oni nie należeli do tych grona 12. Oni, jak to ktoś powiedział, to była taka trochę druga liga. Może z tego grona tych 72. Oni nie byli najwybitniejszymi, oni byli najbardziej znamienitymi. Oni nie byli tymi, którzy deklarowali na prawo i lewo. Ale właśnie im Jezus Chrystus objawia się w pełni. Bo taki jest nasz Pan. Jest Bogiem dla każdego człowieka. Może myślisz o sobie, że jesteś w złym miejscu. Nie ma złego miejsca. Znaczy są złe miejsca, ale żadne miejsce nie jest złe, żeby zawołać do Boga, żeby przyjść do Niego. Bo On przyszedł do tych dwóch nic nieznaczących uczniów, mniej znaczących uczniów. I to pokazuje nam, że powinniśmy pozwolić Panu Jezusowi otworzyć nasze oczy, byśmy mogli zobaczyć Boga takim, jakim On naprawdę jest, a nie przez pryzmat naszych własnych oczekiwań. Przeczytajmy teraz dalej tą historię. Wersety 28 do 32. W ten sposób zbliżyli się do wsi, do której zdążali, a on sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Wymogli jednak na nim: zostań z nami, gdyż zbliża się wieczór i dzień chyli się ku końcowi. Wstąpił więc, by z nimi zostać. Gdy zasiedli do stołu, wziął chleb, pobłogosławił, złamał i zaczął im podawać. Wtedy otworzyły się im oczy i poznali go, lecz on znikł. A oni powiedzieli sobie: czy nasze serce nie płonęło, gdy mówił do nas w drodze i wyjaśniał znaczenie pism? Popatrzcie, cała ta transformacja, cała ta zmiana rozpoczęła się od zafascynowania Jezusem. Ale wtedy oni jeszcze nie wszystko rozumieli. I co zrobili potem? Zaprosili Jezusa do siebie. I kiedy Go zaprosili, to On otworzył ich oczy i ich serce zostało rozpalone. I chcę dzisiaj powiedzieć, jeżeli jesteś na tym miejscu, a nie oddałeś swojego życia Bogu, bo może nie wszystko rozumiesz, przyszedłeś tutaj mimo tak ładnej niedzieli, więc coś musi Cię w Bogu fascynować, ale nie wszystko rozumiesz, to popatrz na przykład tych uczniów, popatrz na tą drogę. Kiedy oni zaprosili Jezusa, to dopiero wtedy On otworzył ich oczy. Oni nie musieli wcześniej wszystkiego rozumieć. Bo to pokazuje nam taką niesamowitą prawdę, że zaproszony Jezus zawsze przychodzi. Zawsze przychodzi i otwiera nasze oczy. Może nie od razu, może nie na wszystko, ale On zawsze przychodzi. Ale ta zmiana rozpoczęła się od tego. Pan Jezus sprawiał wrażenie, jakby chciał iść dalej. Że oni wymogli na Nim i zaprosili Go do siebie. Przeczytajmy dalej. 33 do 35. Jeszcze tej samej godziny wstali i wrócili do Jerozolimy. Tam zastali 11 zgromadzonych wraz z innymi. Utrzymywali oni: Pan rzeczywiście zmartwychwstał i ukazał się Szymonowi. Ci z kolei dokładnie opisali, co zaszło w drodze i jak go rozpoznali po łamaniu chleba. Popatrzmy, jaka zmiana dokonała się w tych uczniach. Ci, którzy wcześniej zrezygnowani wracali z Jerozolimy do Emaus. Ci, którzy zatrzymywali Pana Jezusa też z powodu tego, że było już ciemno. Są tutaj młodzi ludzie. Muszę wam powiedzieć, że w tamtych czasach smartfony nie miały latarek i nie podróżowano wieczorami i nocą, dlatego że droga była niebezpieczna. Po prostu nie chodziło się nocami. Z Emaus do Jerozolimy to było 12 kilometrów przez pagórki Judei, bez latarek, bez światła, niebezpieczna droga. A oni tej samej godziny decydują się iść do Jerozolimy. Dlaczego? Aby powiedzieć innym, że Jezus żyje, że Jezus zmartwychwstał, że On jest prawdą, że to, co mówił, wypełniło się co do joty. Zauważmy, że nie zmieniły się okoliczności. Zmieniło się tylko to, co wiedzieli i w co uwierzyli ci uczniowie. I to wystarczyło. To wystarczyło. Oni zrozumieli, że Jezus zmartwychwstał. Ta wiadomość zmieniła ich plany, ta wiadomość zmieniła ich nastawienie. Jezus zmartwychwstał. To jest wiadomość, która zmienia życie człowieka. Tam z tyłu siedzi taki gość w niebieskiej koszuli. To jest mój szef, który oddał życie Panu Jezusowi. Tak się, szefie, cieszę. To jest wiadomość, która zmienia wszystko. Jezus zmartwychwstał. Ale to jest kluczowe, że zmartwychwstanie Jezusa nie usuwa wszystkich trudności, ale daje tą pewność, że one nie są końcem. I daje siłę, żeby iść dalej, nawet wtedy, gdy jest ciemno. Bo wiemy, dokąd idziemy. I to jest ta sama siła, którą mieli wszyscy kolejni Jego naśladowcy, Jego uczniowie. To jest ta siła, którą miał po zmartwychwstaniu i napełnieniu Duchem Piotr, Jan, Paweł i każdy kolejny aż do naszych czasów. Zwykli ludzie, którzy zaufali niezwykłemu Bogu i pobiegli za Jezusem. I On dał im tą siłę. To jest ta siła, żeby zrezygnować z siebie i służyć innym. Żeby iść do tego świata pełnego zła, a nie uciekać, bo iść do Niego z Ewangelią. Siłę, żeby iść za Jezusem, nawet kiedy to kosztuje dużo. To nie jest dla nas naturalne. Tacy nie jesteśmy sami z siebie. To nie jest moja własna siła. To jest coś, co czyni Bóg. To jest możliwe dlatego, że Bóg dał nam Ducha Świętego, który działa w nas od środka. A to stało się dzięki temu, że Jezus Chrystus umarł i zmartwychwstał za ciebie i za mnie. Corrie ten Boom była chrześcijanką w Holandii w czasie II wojny światowej. Razem z rodziną ukrywała Żydów przed nazistami. Ukrywali ich we własnym domu, w takim sekretnym pomieszczeniu za ścianą. I za to zostali aresztowani i rozdzieleni. A Corrie razem ze swoją siostrą trafiły do obozu koncentracyjnego Ravensbrück, gdzie po niedługim czasie jej siostra Betsy zmarła z wycieńczenia. Po wojnie Corrie zaczęła podróżować i mówić ludziom o Jezusie. On był rzeczywistością jej życia. I o tym, że Bóg potrafi uzdrowić nawet najgłębsze rany. Ale pewnego dnia po jednym z takich spotkań podszedł do niej mężczyzna, uśmiechnął się i powiedział, że słyszał jej przesłanie o przebaczeniu. Następnie powiedział coś, co ją zatrzymało i zmroziło. Powiedział, że był strażnikiem w Ravensbrück. I kiedy Cori się przyjrzała, rozpoznała tego człowieka. To był jeden z ludzi z obozu. Miejsca, gdzie cierpiała ona i gdzie zmarła jej siostra. Mężczyzna wyciągnął swoją rękę i powiedział: Jezus mi przebaczył. Czy ty też możesz? I wtedy Cori stanęła jak zamurowana. Nie była w stanie nic powiedzieć. W sercu nie czuła żadnego przebaczenia. Czuła ból, smutek, cierpienie. I wtedy w jednej chwili zrozumiała, że musi zawołać do Jezusa. I pomodliła się krótko: Panie Jezu, nie potrafię przebaczyć. Ty daj mi Twoje przebaczenie. I podjęła decyzję. Nie dlatego, że czuła się gotowa, ale dlatego, że zaufała Jezusowi i wyciągnęła swoją rękę. Później opowiadała, że kiedy to zrobiła, poczuła coś, czego wcześniej nie było. Jakby Boża miłość przez nią przeszła i ją wypełniła. Nie jej własna siła, ale coś, co przyszło od Boga. To nie ona była zdolna do tego kroku. To Jezus w niej to zrobił. I o tym dzisiaj mówimy. Że kiedy człowiek poddaje się Jezusowi Chrystusowi, to On działa i daje, by zrobić krok, którego wcześniej nie byłby w stanie zrobić. Nie dlatego, że wszystko nagle jest łatwe, że wszystkie trudności minęły, ale dlatego, że On jest tym, który daje siłę, żeby iść. Dlatego zamiast iść do swojego Emaus drogą swoich własnych pomysłów, idźmy za Jezusem, niezależnie od okoliczności i nie rezygnujmy. Ja bym chciał już zaprosić zespół. Jaśko, jakbyśmy mogli zaśpiewać jeszcze raz tą pieśń Chwalmy tej chwały. Ty wiesz, o co chodzi, nie? Słuchajcie, bo nie chodzi o religię, ale chodzi o relację. O relację z żywym, prawdziwym Bogiem. O to, że kiedy patrzysz na Niego, zanurzasz się w Jego obecności, to On prowadzi przez życie. Jeden z Jego uczniów po około 30 latach wiary pod koniec swojego życia napisał tak: jeśli my nie dochowujemy wiary, On pozostaje wierny. Taki jest nasz Bóg. To napisał Paweł w tym drugim liście Tymoteusza. Człowiek, który doświadczył tego, że życie z Bogiem nie jest łatwe, ale jest warte. Że On daje siłę. Niezależnie od miejsca, w którym jesteśmy. Dlatego pamiętaj, że zmartwychwstały Jezus zmienia wszystko, więc pozwól Mu także zmienić siebie. Zapraszam, Kościele, powstańmy. Pomodlimy się jeszcze. Zawołamy do naszego Pana, cudownego Boga, tego, który ma moc, wszelką moc, wszystko dobrze uczynić. tego, który chce mnie i Ciebie prowadzić, bo On zmartwychwstał. On jest realnym Bogiem. Panie, ja dziękuję Tobie. Dziękuję za Twoje zmartwychwstanie. Dziękuję Tobie za to, że Ty chcesz mieć bliską relację z każdym z nas. Panie, za to, że Ty zapraszasz. Panie, ale także za to, że Ty czekasz. Czekasz, aż człowiek zrobi krok. A kiedy człowiek zrobi ten krok, to Ty ciągniesz go kolejne 100, pokazując, jaki cudowny jesteś, jaki potężny jesteś. Panie, dziękuję Tobie za to, że życie z Tobą ma sens. Tobie niech będzie chwała. Tobie niech będzie cześć. Uwielbiamy Twoje święte imię. Nasz drogi Boże, Panie Jezu Chryste, wywyższamy Ciebie. Amen.